Dzień dobry. Mamy sobotę, a od 22 do 25 marca nastąpi zmiana trasy zwiedzania pierwszego piętra zamku. Czego nie będzie można zwiedzać i z jakiego powodu?
Tutaj mamy wydarzenia związane z rocznicą śmierci rodziny Ulmów Markowej. Będziemy gościć i brać udział w różnych wydarzeniach, to też taka zmiana.
To jest zmiana krótkotrwała, więc jeżeli ktoś do poniedziałku na pierwszym piętrze nie będzie można zobaczyć wielkiej jadalni i salonu werandowego. Przechodzimy do tego, co można zobaczyć generalnie na co dzień od nowego sezonu. Czy są jakieś nowości? Bo wiemy, że muzeum przecież użycza, czy pożycza różne eksponaty, by też je prezentować w Łańcuckim Zamku.
Dokładnie tak. To zarówno użycza, ale też pożycza, ale też czasem kupuje. Więc te zmiany na ekspozycji stałej są widoczne. Mamy takich zmian kilka w tym sezonie turystycznym. Zacznę od jadalni nad bramą. Tutaj zmieniający się w zależności od pór roku i nadchodzących świąt stół, który tam się znajduje, pokazuje, do czego to miejsce było przeznaczone. Jest to stół świąteczny, odpowiednio przybrany. Są tam srebra, kandelabry, zastawa. Zmieniamy go też. Był niedawno stół przygotowany do świąt Bożego Narodzenia. Już powoli zmienia się w związku z nadchodzącą Wielką Nocą, więc warto tam chwilę pobyć. A dodam, że podobny zaaranżowany stół w tym miejscu stał w czasie kręcenia filmu Lokis, gdzie znakomici polscy aktorzy występowali i bardzo wielu osób utkwił w pamięci właśnie w taki sposób, że ten stół w taki właśnie sposób wygląda.
I teraz go można właśnie osobiście zobaczyć w Łańcuckim Zamku. Co jeszcze nowego będzie można zobaczyć?
Kilka drobiazgów pojawiło się w innych miejscach. Na przykład w Salonie Zielonym jest XVIII-wieczny zegar francuski, taki w stylu Bulla, bardzo taki ozdobny, z brązami złoconymi, z marketerią, właśnie w tym stylu. Taki zegar, bardzo zbliżony do tego, wisiał tam do 1944 roku. To jest jeden z elementów odtwarzania wnętrza, które tak wówczas wyglądały. Przygotowujemy też kilka innych niespodzianek. Kilka zakupów czeka na umieszczenie na stałej ekspozycji po odpowiednim przygotowaniu, ale też dokonujemy zamian ekspozycji z innymi muzeami w Polsce i takie niespodzianki będą Państwa czekać w tym sezonie.
Jakie eksponaty teraz chcą użyczyć inne muzea w Polsce na przykład?
Nie tylko w Polsce. Ogromną popularnością cieszą się zwłaszcza dwa najważniejsze nasze eksponaty, a więc Sofonizba, autoportret przy Sztaludze i oczywiście Henryk Lubomirski, Duta Antonia Kanowy. To są niesłabnące zainteresowanie i to z Polski i zagranicy, i to najprzedniejszych galerii muzeów, jakie znamy.
No i dlatego, jeżeli jesteście Państwo w Muzeum w Zamku w Łańcucie, to warto osobiście na nie spojrzeć, bo potem będzie można je w ciągu roku już oglądać w różnych innych muzeach. Ale też inną ważną częścią pracy zamkowej jest restauracja tego, co w zamku nie jest już, czyli tych eksponatów, co się udało w ostatnim sezonie odrestaurować.
W ostatnim sezonie zakończono restaurację chociażby rzeźby Bacchusa, którą możemy zobaczyć przed frontową elewacją zamku, przy prawej wieży. Część konserwacji jeszcze trwa. Współpracujemy chociażby z konserwatorami z Torunia. Tam trafiło na przykład XVIII-wieczne lustro w typie weneckim, które widzieliśmy na pierwszym piętrze. Trwają konserwacje też bieżące przez naszych specjalistów wykonywane i tych prac jest naprawdę wiele.
Ważnym elementem również prac zamku jest digitalizacja zbiorów, by wiele rzeczy można było już oglądać wirtualnie. I tak między innymi dzieje się ze zbiorami muzycznymi, które macie, czyli z nutami.
Nie tylko z nutami, ale chociaż tutaj chciałbym się pochwalić. Podpisaliśmy list intencyjny o współpracy z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina. Chodzi o nasz zbiór muzykaliów, który jest znakomity. Tutaj chodzi też o to, aby go udostępnić muzykom po prostu. Gdy będą nasze nuty, partytury zdigitalizowane, każdy, kto chce zobaczyć, jak ta muzyka jest zapisana w naszych zbiorach, może sięgnąć po tę partyturę, może zacząć ją odtwarzać. I o to chodzi, żeby pokazać to, co zostało w XVIII wieku, chociażby przez księżną marszałkową Izabelę zgromadzone, a jest to naprawdę znakomity zbiór. Także inne nasze zbiory są digitalizowane i to możecie Państwo prześledzić chociażby na takich portalach jak w muzeach i na naszej stronie też cyklicznie umieszczamy obrazy naszych zbiorów poszczególnych, czy to rzemiosła artystycznego. Jest to dość żmudny proces, ale chcemy w jak najlepszej jakości Państwu udostępnić także w ten sposób nasze zbiory.
No i bardzo się cieszymy i tak właściwie ta informacja, jak dotarła do nas już kilka miesięcy, czy od kilku tygodni, jest ona jeszcze bardziej gorąca. Pałacyk Myśliwski w Julinie będzie jednak restaurowany, remontowany, ale to nie będzie taka na natychmiastowa sprawa, co się będzie działo w tym roku i co w przyszłości turyści będą mogli w nim oglądać.
Złożyliśmy dokumenty w takim programie Fundusze Europejskie dla Podkarpacia. To bardzo złożony i trudny proces, przygotowanie projektu spełniającego wszystkie założenia, które tutaj przygotowano, bo tych niuansów i tej problematyki związanej z tak niezwykłym zabytkiem jest wiele. Tutaj muszę powiedzieć, że Julin to jest szczególnie piękny pałacyk. Zresztą nie tylko pałacyk, bo jak popatrzymy, to w zasadzie chodzi o całe założenie. W pierwszym etapie zależy nam na tym, żeby właśnie te prace dotyczyły wyłącznie pałacyku, ale też myślimy o tym, o otoczeniu, o pozostałych budynkach, czyli mówimy o kuchni, o dyrektorówce, znakomitym założeniu parkowo-leśnym, bo taki ono ma charakter. Tutaj jest tych wyzwań wiele i to zarówno na poziomie konstrukcyjnym, konserwatorskim, pamiętajmy, że to obiekt z drewna, a oprócz tego jest żmudna praca administracyjno-prawna, bo chodzi o to, żeby ten projekt, z którego mam nadzieję skorzystać, wypełnić wszelkie jego założenia. Jest szereg różnych niuansów. Ci z Państwa, którzy aplikowali o projekty, chociażby te unijne, to wiedzą, jak bardzo skomplikowana jest to sprawa.
Także to pieśń przyszłości, ale pierwsze jaskółki już są, że tak powiem, wypuszczone i zamek Julinie na pewno będzie chroniony. O ile główny zamek w Łańcucki przyciąga rzesze turystów, to jak reagują już teraz turyści od momentu oddania bardzo nowoczesnych już teraz wyposażenia, oranżerii? Czy się przyzwyczaili do tych dwóch nowoczesnych wnętrz?
Myślę, że poniekąd tak. Tutaj trzeba jedną rzecz zauważyć, bo bardzo dużo naszych gości wraca do nas po wielu, wielu latach i mają przed oczami i w pamięci tą dawną oranżerię, gdzie była duża taka egzotyczna roślinność, zwierzęta też były, a tutaj zupełnie, zupełnie nowa ekspozycja zaczerpnięta z tradycji zamkowej, bo mamy tutaj szereg opowieści i mówiących o kuchni zamkowej, o podróżach, o dzieciach, o balach i tą nowoczesną formę ekspozycji, a więc multimedia, które są obecne. Trochę zaskoczenie, ale też trochę takie ciekawe podejście do zamku. Myślę, żeby należycie zrozumieć życie w zamku z czasów księżnej marszałkowej, czy chociażby ostatniego ordynata, należy zacząć zwiedzanie zamku właśnie od oranżerii. Zobaczyć, jak to życie wyglądało, popatrzeć na nich jak na ludzi, którzy byli elitą ówczesnej Europy, ówczesnego świata, którzy byli znakomicie ustosunkowani, którzy znali swoich odpowiedników w innych krajach, którzy wpływali na los kraju.
Ilu turystów w ostatnim sezonie odwiedziło Łańcucki zamek?
Mieliśmy ponad 300 tysięcy turystów i tutaj muszę powiedzieć tak, jest to skok na poziomie rocznym o 50 tysięcy, a więc po pandemii wracamy do naprawdę dużego ruchu turystycznego. Ja myślę, że w tym roku będzie kolejny skokowy wzrost i myślę, że tego potrzebujemy dzisiaj w tym czasie. Stąd zachęcam do odwiedzin Łańcuta, ale też nie tylko tych krótkotrwałych. Ja powiem, że Muzeum w Łańcucie jest chyba największą ekspozycją muzealną w Polsce. 13 różnych wariantów zwiedzania. Te 13 wariantów jest po to, aby Państwo rzeczywiście mogli bardzo bogato spędzić u nas czas. Mamy zarówno te aspekty zamkowe, czyli parter, pierwsze piętro i osobno na przykład drugie, ale osobno też można zwiedzić łaźnie rzymskie, coś, co jest swoistą nowością i dla wielu gości, którzy dawno, dawno byli w zamku, z takim sporym zaskoczeniem, wręcz oszałamiającym. Mamy oranżerię, o której pani wspomniała, mamy ujeżdżalnię, mamy storczykarnię z niesamowitą kolekcją storczyków, zmieniającą się, to w zasadzie to jest ekspozycja, która nieustannie się zmienia. Mamy stajnie, mamy wozownię, mamy wreszcie dawne kasyno urzędnicze, gdzie jest dział historii miasta, a wśród tych eksponatów znajdziemy też te dotyczące 10 Pułku Strzelców Konnych, chociażby. Prowadzimy działania też naukowo-edukacyjne, stąd ta historia pierwszego zamku w Łańcucie, czyli dzieje dawnego zamku, w którym mieszkał Stanisław Stadnicki, bo nie każdy wie, że Stanisław Stadnicki mieszkał w innym zamku, nie opodal położonym, na wzgórzu obok dzisiejszego kościoła, ale jednak w innym, więc ja godzinami wręcz bym mógł przebywać w ogrodach, nie tylko we włoskim, ale spacerując po parku. Wspominaliśmy wcześniej o oranżerii. Przez cały weekend zapraszamy też do udziału w wielkanocnym spacerze edukacyjnym. I tutaj dostaniecie Państwo mapę i na terenie parku zamkowego będzie można poszukiwać jaj wielkanocnych, ale też pracownicy przy tej okazji opowiedzą wiele ciekawostek związanych m.in. ze świętami wielkanocnymi. Zawsze te warsztaty cieszą się dużą popularnością, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, wśród tych najmłodszych. Tutaj jest i połączenie takiego manualnego działania, i trochę niespodzianek, i trochę historii, i trochę takiego zacięcia detektywistycznego, trzeba coś odnaleźć. No, młodzież szczególnie to lubi. Więc tak naprawdę zachęcam do tego, żeby zostać w Łańcucie na dłużej.
Cieszyć się tym pięknym miejscem i na dodatek w święta będzie można się nim cieszyć. cieszyć.
Dokładnie tak. Tutaj możliwość taka, by po tym pierwszym dniu świątecznych spotkań rodzinnych można udać się wraz z rodziną do Łańcuckiego Zamku i tutaj będziemy otwarci.
Poniedziałek wielkanocny można zaplanować spacer po ogrodach, ale też zaglądnąć do wnętrz zamkowych. Do czego ja też szczególnie zachęcam. Dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był dr Piotr Szopa, dyrektor Muzeum Zamek w Łańcucie.
Dziękuję Państwu.
Rozmawiała Małgorzata Iwanicka. Ta rozmowa po godzinie 9 na naszej stronie internetowej radio.rzeszow.pl.